Wystartowaliśmy, konie ruszyły.
Siemanko, nie ma to jak poniedziałkowy poranek.
Tak jest, 10:30, a my już na miejscu. My już gotowi, pełni parę.
Ja od razu mam parę rzeczy z kartki. Jak to Michał Leja, twój, jak się nazywa ten...
Wróg?
Wróg, no. Nemezis, tak?
Nemezis, mój arch Nemezis.
Tak, ja mam tak. Po pierwsze, mam na karteczce zapisane, właściwie to jest torebka, bo byłem w miejscu, gdzie były kanapki i mówię do pani, Boże, pani mi to... No. Bo zapomnę, albo coś, albo nie zapomnę, ale nie chcę przekręcić.
Myślałem, że do pani, wiesz, poproszę kanapkę, a ja dla pana mam wiadomość. Proszę w odpowiednim momencie.
Uratuj mnie, tak. Nie chcę tu robić już kanapek. Nie, albo kanapka była bardzo dobra, a ja wziąłem tak, nieważne, więc
to chciałem... Będzie, na tym będzie komplement, obelga komplement, prawdziwa kanapka, tak... Tak, żeby ci było dobrze.
Ale to lepiej chyba, żeby było komplement obelga, tak powiedziałeś?
Komplement,
tak,
obelga, tak, komplement.
No to dobrze, bo gdyby chyba... to było obelga, komplement, obelga, to już jest, wiesz...
Tak, to już jest słaba kanapka. To jest
mało takie... strawna.
Tak, tak. No. Ale to też, my, jak o tym pomyślimy, to jeżeli komplementem jest góra i dół, to co, komplement to jest chleb?
No.
No to ja bym powiedział, że komplementem powinno być to, co jest między chlebem. Najgorszą częścią kanapki jest chleb.
Co ty, zależy jaki?
Większość.
Stary, no widzisz, i tu wraca włoska kuchnia. Na przykład, ja wiem, że niespodziewanie ona wjechała, ale trochę chleba, dobrego chleba i dobra oliwa i nic więcej nie trzeba.
Zgadzam się. Tak obiektywnie jakby chleb potrafi być bardzo dobry,
no,
ale myślę, że w koncepcie dodatków i chleba musiałbyś się zgodzić, że wnętrze kanapki jest ważniejsze od chleba.
Nie mogę tak powiedzieć. Myślę, że bez chleba nie ma kanapki i bez wnętrza nie ma kanapki.
Mm-hmm. No dobra,
myślę, to jest trochę tak jak
próba.
Ty, tak jak i ty ja. Fakt, żeby był Szumowski, Giza i Szumowski następny, to byłby osaczony. Może by to było smaczniejsze, może tak.
No tak, ale gdyby był Giza, Szumowski, Giza, to...
Równie dobrze, byłoby...
Moja ostatnia próba do przekonania ciebie.
Taką kanapką, wiesz, tą jednostronną.
Tak, no.
Chleb i dodatek, czyli ser i chleb, albo szynka i chleb, albo...
Ale nie ma tego klaps.
Nie ma klapsa.
Nie ma klapsa w podcaście Abelarty. My po prostu zaczynamy od razu, bez klapsa. Dobrze, kontynuujmy.
Nie, ale chciałeś, nie, no bo chciałeś...
Ja po prostu chcę, ostatni mój argument, żeby przekonać cię, że wnętrze kanapki jest ważniejsze od zewnętrzna kanapki, to jest cena. Cena, bo myślę, że jeżeli idziesz do sklepu i załóżmy, masz przysłowiową kanapkę za 10 zł.
No.
Znasz to przysłowie o kanapce
tak,
za 10
tak,
zł.
Dokładnie. Biegnie sobie kanapka przez Sarajewo.
To myślę, że 90% wartości tej kanapki będzie w środku. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tym samym sama cena nam sugeruje, że wnętrze kanapki jest ważniejsze niż zewnętrze kanapki.
Czy to nie jest trochę taki myk biznesowy?
Bardzo, kapitalistyczny, ale jedyne, co jest w naszym życiu policzalne, to pieniądze.
No dobrze, moi drodzy, i ty chcielibyśmy was zachęcić do Patronite'a, a jeżeli tak, to właśnie chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić dwójkę patronów, którzy w moim konkursie, bardzo małym, pod tytułem Zgadnijcie, gdzie jestem, aha, na naszej grupie są takie różne hasła.
Zgadnij, gdzie jesteś?
Zgadnij, gdzie jestem, gdzie byłem wtedy, bo teraz jestem tu, ale wtedy byłem tam. I chciałbym
to był taki podchwytliwy konkurs?
No taki, że zrobiłem jakiś taki mikrofilmik i tam pokazałem, że jestem...
Nie,
taki...
widziałem ten filmik, oglądałem, tylko myślałem, że na przykład nie znałem odpowiedzi. Myślałem, no że odpowiedź... Nie, no, wiedziałem, że na filmiku jesteś w Warszawie. Myślałem, że będzie podchwytliwe, wiesz, gdzie jestem. W Gdańsku, a to filmik z Warszawy.
Nie, wtedy nikt by nie zgadł i nikogo bym nie pozdrowił, a tak to mam wielką okazję.
Nie musiał nikomu nagrody dawać.
No ale to jest taka nagroda, którą ja z radością, wiesz, że mogę pozdrowić dwójkę naszych patronów. A może nawet dołączyć się do tego. Może stworzymy jednostronną kanapkę bez drugiego chleba i pozdrowimy obaj.
Właśnie, może naszym drugim chlebem jest widownia.
Tylko kto jest pierwszym chlebem? Jak to jest, no tak, widzisz.
Może to bardziej w rap?
Pójdźmy w rap, ziom, nadszedł ten czas. Kiedy będzie Piotrek bawił was? Hip-hop.
Jestem tu. I bardzo się cieszę, że jestem tu. Bo tu można rymować, tylko ze słowem. Przestańmy.
O ja, nareszcie się udało. Jest dopiero taki mały wjazd wtedy cały. Mm-hmm.
Już może... ale się źle czułem z każdą linijką, się coraz gorzej
ale
czułem.
Być może w 50. odcinku. Bo ten jest który?
Ten jest 23. Około.
A nie 22?
22 też może być, no.
22, wydaje
ale, mi się. Ale 23 około też może być 22.
Jezu, ja nie wiedziałem, że taki długi. Dobra. Moi drodzy, serdecznie pozdrawiam Iwonę, TKN, Migdal, albo migdał, ale było napisane w internecie migdał.
Okej. Okay.
Więc Iwona TKN.
Brawo, brawo, Iwona.
Znaczy TKN, ziom.
No to jest znana ekipa TKN. Tych, no, którzy nienawidzą.
Jezu, dobrze. Iwonę tej, która nienawidzi migdał, uh-huh, i Piotra Wasilewskiego, Just.
Okej.
Okay. Ale Piotr Wasilewski znam, też super, no, nie?
Tak, tak, tak.
Znasz Piotra,
no,
Wasilewskiego?
No, osobiście. Miód mi ostatnio dawał.
Co ty gadasz?
Tak, no. Jest pszczelarzem w zełku. Albo ma miód.
Mówisz poważnie?
Mówię w pełni poważnie.
I to jest, no, ten Piotrek,
tak,
Wasilewski?
No, 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 no.
Nie.
Tak, no. 100%.
Drugi Piotrek Wasilewski jest teraz mega smutny, bo nie ma pszczół. No. Boi się pszczół, jest uzależniony od, nie wiem, jak się mówi, uczulony na pszczoły. Mhm.
No, no, może tak być, ale jestem gotów podjąć to ryzyko.
Tak?
Jestem,
zawsze,
tak,
jesteś gotowy, tak, podjąć, no, wszelakie ryzyka.
Jestem w stanie poświęcić drugiego Piotrka Wasilewskiego w razie co. Tak? W razie co.
No dobrze, tak? I skąd w ogóle, co to za, byłeś w Ełku ostatnio?
No moja żona jest z Ełku, więc tam jest jakieś połączenie, że Piotrek Wasilewski jakoś się mniej więcej troszkę zna z moją żoną i moja żona lubi miód i później się nasze ścieżki skrzyżowały. Tak dosłownie się wyrywa moją babę na miód i kanapki. Jestem bardzo ostrożny w wszelkich piekarniach.
Jak ty w takim razie wyrwałeś swoją żonę?
Mogę opowiedzieć prawdziwą historię. W sensie, jak ja wyrwałem swoją żonę?
No, na miód czy na kanapki?
Bardziej miód. Bardziej miód. Była piąta nad ranem, byliśmy nad Wisłą, były te schodki, te takie imprezowe, tak, tak, te. I ja czekałem na kolegę, który wyrwał jakąś kolejną dziewczynę, a że u niego nocowałem, to musiałem na niego czekać i była samotna dziewczyna na schodach. Ja tak po prostu usiadłem na zasadzie. No to mówię, bardzo późno, piąta, szósta, taka przedłużka.
Albo bardzo wcześnie, to zależy, wiesz, z której strony doby patrzysz.
Było bardzo późno. Dla mnie było późno, to nie miałem tak, o Jezu, jak wcześniej, ile mam energii, tylko było takie...
Rozumiem, to było...
Mhm. Tak, i ja gadałem na zasadzie, że kurczę, że też na kogoś czekasz i zawsze trzeba na kogoś czekać, coś takiego. I tak po prostu usiedliśmy i czekaliśmy na naszych znajomych i się wymieniliśmy numerami i później. Tak, piękny, no, tak. No, no, tak.
To, że ona nie bała się bardzo późno albo bardzo wcześnie. Możliwe, że dla niej to było bardzo wcześnie? Czy dla niej też było bardzo
późno? Nie, dla niej też było bardzo późno i po latach się w ogóle dowiedziałem, że ona nie czekała do końca na koleżankę, tylko też na jakiegoś chłopaka.
Tak, i on, ale zaspał, nie, i przyszedł później. Dla niego to było bardzo wcześnie.
Tak, dla niego.
Dlatego to łączy ludzi, których to było bardzo późno. To pięknie.
Tak, no. Więc to było rzeczywiście
nie
takie
bałaś
poznanie.
Nie?
Nie, nie. O 6 nad ranem coś to. O
6... No właśnie, 6 nad ranem, schodki.
No ale to wtedy właśnie masz wszystkie twoje mechanizmy obronne już są mocno wyczerpane. Już są. Już masz takie... Kurde, siadaj.
Ja ci opowiadałem, jak mi się kojarzy z Ełkiem, dwie rzeczy. Właściwie kojarzy mi się jedna, czyli lato mazurskie kabaret, o którym już gadaliśmy. I
tak, o tym gadaliśmy.
A mówiłem ci o tym, jak obudził mnie pod drzwiami. Jak tak, to też no, weto. No. Zawetuj, jak to mówisz. No. Jak mnie kiedyś obudził dźwięk saksofonu pod...
Jeszcze nie wetuję, ale coś mi się przypomina. Ale jeszcze...
To możliwe, że opowiadam.
Mów, później sobie nie przypomnę.
Że było, że spałem i nagle już obudził mnie saksofon pod drzwiami i obudziłem się, wychyliłem i zobaczyłem, że moja kumbela z saksofonistą siedzą i żartują i gadają i ja mówię, słuchajcie, jest piąta rano chyba, no, czy szósta, więc moglibyście już przestać trąbić pod...
Sąsiedzi ciszej spądźcie,
no. To było w takim hotelu, gdzie kabarety spały, mhm, tak dalej, z okazji tego festiwalu. I oni to, o, coś tam, ja taki wkurzony, rano, jak jest za wcześnie, mhm, moje obronne są wszystkie gotowe, jakby tak, mechanizmy, więc ja wtedy jestem wkurzony, że się obudziłem. No ale potem jak wróciłem do pokoju, pomyślałem, to bez sensu się wkurzam, jakby, mm-hmm, bądź z nimi, to jest, tak, festiwal kabaretowy, jest miło, ludzie siedzą pod drzwiami i grają na saksofonie, to jest przygoda, więc się jakoś tam ogarnąłem, poprawiłem sobie odklepane, wiesz, takie z kogutem włosy, wychodzę i już ich jeba, ja jestem obudzony, jest 6 rano w Ełku i nie masz co robić w Ełku o 6 rano i chodziłem po Ełku, stary.
Szukając saksofonu.
Bardzo długo. Nie, wiesz co? No zniknął. On zniknął, oni zniknęli. Możliwe, że ich nigdy nie było. Możliwe, że obudził mnie tylko.
Jasne. To rzeczywiście najgorszy rodzaj chuligana. Nie? W sensie takich,
który... Zatrąbi saksofonem, tak, i znika.
I jeszcze odejdzie, jak się obudzisz. Kurde.
Tak? Bo ja myślałem, że wróciłem do imprezy, że jestem już teraz miły. Być może to była ich zemsta. Nieważne. To chciałem. I mam jeszcze dwie rzeczy.
Dobrze.
Mam jeszcze dwa pytania. Trzy właściwie.
Okej. Okay.
Jedno pytanie mam do ciebie i to jest całkiem fajne pytanie. Możliwe, że na ten poranek co?
A nie. Od kogo to jest pytanie? Od ciebie? Czy...
Od gościa jednego, który, okay, mi to pytanie zadał i powiedział, czy ja
jak
mogę...
Jaki ten gość jest?
Wiesz.
saksofonie.
Nie, to dostałem taką wiadomość.
Okej, okay, dobrze.
I taka wiadomość idzie do ciebie, mój drogi, bo mnie też to zainteresowało. Więc pomyślałem, że przekażę to dalej. Czy w kraju, w którym ustrój albo historia jest mroczna?
Mhm.
A byłeś pewnie w takich krajach?
Byłem. Co więcej, teraz czytam 1984, więc naturalnie moje myśli idą do Eurazji. To jest ten kontynent, czy Oceania, nie wiem w sumie, z którym... Czytałeś 1984?
Tak, to jest Orwella.
Tak. I tam masz te trzy duże kontynenty i generalnie tam jest taki totalitarny, mroczny rząd.
Tak, no i właśnie. Mhm. Byłeś w różnych krajach. Mhm. Były takie różne mniej wesołe albo bardziej wesołe ustroje polityczne. Chciałem zacząć wesoły ustrój polityczny. I mój drogi, powiedz mi, czy trudniej jest, czy łatwiej rozśmieszyć ludzi w takim... czy to ma w ogóle jakieś znaczenie?
Ja nie wiem, czy ci nawet opowiadałem, ale pisałem pracę licencjacką na temat humoru. I mówiąc bardzo teoretycznie, to gdzieś jakąś moją tezą wtedy było, że humor ma bardzo ważną rolę w państwach, gdzie jest duża cenzura.
Trochę jak na przykład było w latach 80., 70., no u nas przed 89.
Tak. I na przykład w...
Laskowik, te sprawy to...
Dokładnie. I znowu, nie przypominam sobie dokładnie tego słowa, ale wiem, że w nazistowskich Niemczech był rodzaj żartu, on miał taką nazwę, która etymologicznie znaczyła, że to jest cichy żart. Żart, który po prostu jest tylko i wyłącznie dla nas i nie mogą się dowiedzieć ci z góry o tym, jak my żartujemy. I to jest jakieś konkretne niemieckie słówko na to, ale co za tym idzie, to że ludzie potrzebowali humoru i ludzie... jakby śmiech spajał takie funkcje buntownicze.
Więc no w ogóle jak jest ciężka sytuacja, jak masz smutek, jak masz ten, to ten moment takiego rozładowania jest genialny, no nie?
Tak.
Daje to. Tylko...
Więc jeżeli...
Chodzi
mi o to, jeżeli jesteśmy w stanie się zgodzić za tym, że humor jest potrzebny w momentach, kiedy jest...
Ciężej,
mrocznie, jak to było w tym pytaniu, no to wtedy jest więcej motywacji, żeby ten humor się kształtował. Tym samym rzeczywiście może ludzie są bardziej podatni na śmiech, albo jakby ta rola jest trochę ważniejsza.
Tak, i to jest taka teoria. W sensie, jakby myślę podobnie i ta historia to pokazuje, ale na przykład właśnie te występy Wielkie Hale, które grał Smoleń z Laskowikiem, gdzie można było się nie wprost pośmiać z władzy i te wszystkie takie fajne przenośnie typu Maluch, bo był taki cały sketch o Maluchu, albo z tyłu sklepu cały ten program i tak dalej, no to było właśnie takie fajne podjazdy pod władzę i pod PRL.
A czy możesz ja będę w pełni szczery, ja nie znam tych czasów, w sensie nie znam tego, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą komedię. Możesz mi wytłumaczyć, o co chodziło na przykład w żarcie z Maluchem? W sensie ja się domyślam, ale czy ty jesteś w stanie go opowiedzieć?
Nie, tak. Dobrze, szczegółowo nie. To jest tak, że oni opowiadali o samochodzie, ale właściwie to jest trochę o tym systemie. Co nie działa, co działa, jak to tam trzeba, wiesz.
Tak. A reakcje widowni były, że w 100% każdy rozumie.
Tak. No bo to jest, to też nie są jakieś super ukryte, wiesz, takie, że trzeba je zrzucić.
A czemu władza na to pozwalała, skoro...
No bo to jest, po pierwsze, to był, myślę, świetny wentyl. Na to, żeby spuścić powietrze trochę. Myślę, że to właśnie też głównie o to chodzi, że jak wydaje ci się, że to kontrolujesz, to na to pozwalasz, żeby troszeczkę sobie ludzie, no gdzieś się muszą wyżyć, nie?
Jasne.
Lepiej, żeby się chichrali na wielkiej hali, niż żeby ci wyszli na ulicę, nie? Tak mi się wydaje, że jest taki moment, w którym już ani nie masz chyba tak silnego, wiesz, takiej siły fizycznej, żeby ich wszystkich spałować. A ten moment jest też potrzebny chyba. To znaczy, tak mi się to wydaje.
Ale z drugiej strony też większość rewolucji się zaczyna, jak trochę popuścisz, nie? W sensie...
Znaczy, że myślę, że dużo zaczyna się od tego, że podniesiesz cenę cukru albo chleba. Znaczy, od takich banalnych, małych rzeczy, które dotyczą wszystkich.
Tak, ale nie wiem, czy to nie idzie w drugą stronę, że właśnie jak obniżysz. Że jak obniżysz cenę cukru przysłowiowego. No. I że wtedy ludzie mają takie, kurde, to może być lepiej? Co wy, kurde, dlaczego było tak wysoko ta cena cukru wcześniej? I dopiero wtedy idą. Rewolucja francuska właśnie chyba na tym się rozpoczęła, że kurde, nagle coś się delikatnie polepszyło. Tutaj mógł też argumentować, że właśnie, wiesz, taki motyw, że dobra, to popoluźniamy cenzury, powstaje jakby właśnie taki hala, gdzie możemy dać ten wentyl i to mógł być pierwszy klocek. Z drugiej strony...
Jestem zbyt słaby w te klocki, żeby się tutaj z tobą sprzeczać i dyskutować. Ja po prostu, jak kojarzę, to na przykład właśnie te rozruchy tam w 70. Dużo było takich też rzeczy, które po prostu... Mhm. Oczywiście, jak jest słabość systemu, to widzisz, że możesz tam wsadzić sztylet i gdzieś tam zacząć grzebać.
Tak, no.
Ale też z drugiej strony myślę sobie, że jak coś dotyczy wszystkich, nie idea, nie ważne, że o, wolność tam czegoś, to wydaje mi się, że można ludzi bardziej... Ale żeśmy trochę wjechali taki
tak,
temat.
Ale podoba mi się.
Bo ja zaczynam analizować wszystko w głowie, a ty robisz to dokładnie tak, więc sobie jest trochę łatwiej. Ale wydaje mi się, że jakby chyba to też jest świadome działanie władzy, że pozwalają sobie na takie coś, nie? No to w ogóle to była piękna zabawa w kotka i myszkę między cenzorem, no bo też oni chcieli parę rzeczy ukryć. Nie mogłeś wyjść tak, jak teraz mamy w stand-upie i powiedzieć sobie tam, co myślisz wprost, wulgarnie, mocno, wiesz, i tak dalej.
Tak.
Nie wszyscy z tego korzystamy oczywiście, ale gdzieś tam teoretycznie możemy to powiedzieć. A oni nie mogli i używali tych wszystkich przenośni, schematów, jakichś takich, wiesz... nie wprost, żeby to powiedzieć, wszyscy to kumali, no bo fajnie, jak masz to połączenie. No więc teoretycznie nikt ci nie powiedzieć, że przecież ja mówię teraz o kwiatach, albo ja teraz mówię o tym, a właściwie to nie było o tym, tylko o tym, co wszyscy wiemy.
To ostatnio też rozmawiałem z takim profesjonalnym amerykańskim komikiem i mu zadałem podobne pytanie względem cenzury, która teraz troszkę jakby z drugiej strony uderza, nie? Czyli nie ta jakby rządowa, nazwijmy to prawicowa, totalitarna, tylko ta taka oddolna, tego nie możesz mówić, bo to jest obraźliwe i tak dalej. No i chyba jakąś główną narracją w Ameryce to jest, że poprawność polityczna oszalała, nie można już robić komedii, co się dzieje. I gadałem właśnie z amerykańskim komikiem, który jest bardziej trochę świadomy, kumaty i tak dalej, i mu zadałem pytanie, co on o tym sądzi. I on dał bardzo ciekawą odpowiedź, bo właśnie zwrócił uwagę na to, co ty teraz powiedziałeś, czyli rzeczywiście, że jest to narzucanie sobie pewnych ram, albo mam narzucone pewne ramy, ale że wbrew pozorom komedia często kwitnie w jakby... ramach, które są ci narzucone. Wiesz, jeżeli nie mogę przeklinać, jeżeli nie mogę teraz tego zrobić, to prawda jest taka, że w jakiś kreatywny sposób będziesz musiał rozepchać te ściany.
Ta kreatywność jest bardziej pobudzona niż to, jak możesz nagle... Fajny jest ten moment, nie wiem, ja tak miałem takie wrażenie, że jak ja wylazłem z kabaretu na moment, wiesz, albo przynajmniej jeszcze jak stałem jedną nogą tu, a jedną nogą wchodziłem w stand-up, to nagle mówię, Jezu, tutaj nikt mi nie powie... O, ale mocny program, dwa przekleństwa na 40 minut, nie? Dobra, jadę, mówię, co tam? I fajnie, bo czasami nie trzeba, bo nagle mógłbym zrobić fragment tam, wiesz, no, pewnie na Spotify'u nie było tego widać.
Ale domyśliliście
ale
się.
Tak, ale wiesz, no, różne tam elementy skatologiczne, czy jakieś seksualne i tak dalej, ale to było... To było fajne, to była taka wolność, to był taki moment, ale czad, nie? Że teraz nie wszystko musi być takie miłe i grzeczne, a w pewnym momencie nagle mówisz, no dobra, ale jak już tak wszystko, no to faktycznie gdzieś ten moment tego grania półsłówkami, czy jakichś takich właśnie niedopowiedzeń, aż zaczynasz czuć potrzebę, że chciałbyś tak trochę, nie?
A powiedz mi, a jeżeli byś miał porównać kabaret i stand-up, to co jest bardziej ograniczone tymi ścianami? Bo z jednej strony stand-up może poruszać każdy temat, rozumiem, że to jest jakiś element, ale z drugiej jest to po prostu monolog, nie? Więc jesteś bardzo ograniczony.
Ja nie wiem, czy kabaret nie może. To znaczy chyba to nie chodzi o formę, w której... Nie forma jest tutaj najważniejsza. To znaczy, możesz zobaczyć, kabaret to jest sketch, nie? Jak dla mnie, to jest przedstawienie sketchy. To
są niskobudżetowy sketch.
No dobra, znaczy, możesz zrobić też kabaretowy sketch, myślę, no sceniczny, on jest często na scenie, więc tam
no właśnie, no,
ale, rzeczy musisz to zrobić, ale możesz zrobić sketch na przykład, w którym to...
A są wysokobudżetowe kabarety? Takie wysokobudżetowe na zasadzie, że masz kurde dużo statystów, prawdziwe, nie wiem, samochody, nie to, że kurde...
Dobra, no, jeżeli tak to nazywamy, no to jest po prostu niemobilne za bardzo, no może możesz zrobić show, wiesz, na... stadionie narodowym, gdzie masz... Tylko, że to i tak nie będziesz tego tak... Nie jest, że się z tobą nie zgadzam. Tylko...
A co więcej, ja też nie chciałem obrażać.
Nie,
bo ty
to
tak
nie
możesz
w ogóle. To też ja nie poczułem, że o kurczę, niski budżet, to jest lipa. Po prostu to jest... No mało który kabaret wozi 4 tiry sprzętu ze sobą, że wiesz, tak. Że raczej bus to jest, nie?
I tam... a szkoda, że nie mają w skeczu busa, bo bus by akurat mieli.
Tak. Te drużyny A na przykład wjeżdżają busem i tam wyskakują. Ale nie wiem, czy to jest drużyna A. Chodzi mi bardziej o to, że faktycznie z bardzo praktycznych względów jest to ograniczone. No i ale gdyby taki sam, ale chodzi mi o to, że gdyby ten sketch możesz przenieść potem na nie wiem, na taśmę, oldschoolowiec, ale tak, na ekran.
No.
I tam, jak masz ochotę, no tutaj gramy we dwóch na przykład scenę na dworcu, tak? I wystarczy, że udajesz, że jesteś kasjerem, a ja udaję, znaczy no, jestem typem, który chce kupić bilet i okej. Ale jak przeniesiesz to na ekran, no to możesz zrobić, że jesteś na dworcu, w tle masz przechodzących ludzi i tak dalej, nie? I ktoś przejeżdża pociąg, nie? Tutaj możemy tylko udawać na krześle, że się trzęsiemy i jedziemy pociągiem. Więc to chyba ten budżet na tym trochę polega. Ale...
Zawróćmy do tego pytania. Tak, ja mówię, właśnie. Gdzie jest więcej wolności? W stand-upie czy w kabarecie?
Myślę, że może być... nie forma to ogranicza.
Okej.
Tak samo jak masz, nie wiem, Monty Pythonów.
Ale poczekaj, jedno ograniczenie, które bym powiedział, że jest dosyć silne, to jest trochę oczekiwanie widzów. Nie? Bo sam powiedziałeś, że ty wyszedłeś z kabaretu i...
Tak, tylko że... gdybym dzisiaj, o to mi chodzi, gdybym dzisiaj robił skecze, a zresztą takie skecze napisaliśmy z Kacprem i z Januszem Pietruszką, napisaliśmy sketch show. On się na razie nigdzie nie pojawił, nie pojawia i nie wiadomo, czy się pojawi, ale...
Kiedy to napisaliście?
Z 2-3 lata temu.
Okay.
Czyli już dawno po świecie kabaretu. I to też nie jest kabaretowy, inaczej, on jest skeczowy, to są skecze, nie? To moglibyśmy część pewnie zagrać na scenie. Tylko, że one się kończą w taki sposób, a czy tam, nie wiem, trwają, czy toczą się trochę, jakby to była... Że moglibyśmy się super nie wiem, przygotować, przebrać, stworzyć taki klimat, i bo nieważne, bo to jest takie zbyt szczegółowe. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że tam już trochę inaczej myślałem o sketchach, nie?
Po
tych kilku latach w stand-upie, czy kilkunastu nawet.
No, ale myślałeś o tym, że będziesz to wystawiał na festiwalach kabaretowych?
Nie. Po prostu napisałem sketch, to znaczy... To jest scenka. Ktoś przebrany z drugim przebranym, udajemy jakąś rzeczywistość i gramy to. I teraz czy to filmujesz, czy przenosisz na scenę? Oczywiście to jest różnica i inaczej to działa i tak dalej, ale jakiś sam, jakbyś patrzył na tekst, nie? Ten tekst się już różni, ale mucha tam lata. Przepraszam, ale po prostu nie mogę się skupić, bo ona cały czas tu sprawdza. O Jezu. Nie, dobra, nie trafiłem. Nie wiem, jakby się z tym czuł. Chyba normalnie. Czekaj, bo...
Co tu się stało?
Nie wiem, coś mnie jakoś tak...
Jakiś teoretyczny mrok, kurde, rządy, Orwell, do tego kabaret, kto, co ma więcej wolności. Jak to wszystko... Mucha. Sorry.
Dobrze. Chodzi mi o to po prostu, to jest... że w tym... że jako tekst to... Myślę, że nie ma to znaczenia. Były różne skecze w historii, i nie tylko kabaretu mojego, ale były różne skecze w historii ogólnie kabaretu. Był kabaret starszych panów, były skecze Tyma, właśnie Laskowik. No tam mogłeś mówić też o różnych rzeczach. Jest skecz o tym, jak typ wyszedł z lasu. To było chyba o Grzybobranie, pamiętam, czy to Tym napisał. I gościu chyba Kobusze. Już teraz nie wiem, bo wszystko możliwe, że mylę, ale to jest ta moja pamięć klasyczna. Ale to jest tak, że wychodzi gościu z lasu i ten mu opowiada, co się dzieje w dzisiejszej Polsce, tej dzisiejszej typu PRL. I on słyszy i on nie wierzy i on wraca do lasu.
Okay.
Wiesz, cudowne to jest, nie? I opisujący ten świat i tak dalej. Więc, znaczy ten, to był wtedy.
Tamtejszy, no.
Tak. Więc masz wolność, możesz to mówić, a to czy używa... No nawet gdybym teraz chciał, to bym mógł zrobić sketch z wulgaryzmami, czy mocno ostry, nie wiem, seksualnie. I wydaje mi się, że nie miałbym takich już trochę oporów, jak miałem kiedyś, ale pytanie, czy bym potrzebował, to jest ta podstawowa sprawa, nie?
Jasne.
Tylko, że kiedyś było mi mówione, albo czułem, że to jest takie nie do końca, że tak na ostro nie można i tak dalej, ale jak sobie widzę czasami sketch showy amerykańskie i niektóre rzeczy, to tam oni chyba nie mają takich bardzo mocnych w głowie ograniczeń. Tam się dzieją rzeczy, które są czasami takie w tych serialach, jak Statyści tam, czy The Office, nie wiem, szczególnie w tych brytyjskich, że tam oni, to jest taki, wiesz, ten taki cringe, to takie, że
niezręczności.
Takie niezręczności, zażenowanie, no to też pewnie bym dzisiaj chciał tym operować, nawet na scenie, jak gdybym chciał nawet robić skecze. Nie? Tak mi się wydaje, że to na pewno by się różniło od tego, co robiłem kiedyś, chociażby przez to, że zobaczyłem ileś rzeczy, powiedziałem ileś rzeczy w międzyczasie na scenie, jako ja, Abelard i tyle.
Tak, no ja trochę chcę zwrócić uwagę na to znowu, troszkę wracając do pytania, które tam jest, nie? Czyli a propos cenzury, przypomnij mi dokładnie pytanie, bo my już może zawinęliśmy.
Chodzi, ale
ja
twoje chcę... pytanie...
To, nie, to co tutaj, bo mówiliśmy o mrocznych pytanie, rządach. Czy tam łatwiej się robi
kraju, żarty. Bo właściwie no? też chciałem zapytać, bo to też nagle tak uderzyliśmy w teorię, ale jak byłeś w tej podróży, to i byłeś w takich krajach, które miały takie momenty?
Chcę jeszcze raz przeczytać dokładnie pytania.
Wyciągam karteczkę.
Tak, wyciągaj karteczkę.
Czy kanapki? Nie. Czy w kraju, gdzie ustrój, historia nie jest zbyt wesoła?
Okej.
Okay. Skróciłem. No. Łatwiej czy trudniej rozbawić widzów?
Okej, okay, no to pomyślmy sobie, gdzie takie, które to są kraje, nie? Żeby pierw konkretnie sobie pomyśleć. No, na przykład Oman... Moim zdaniem ustrój nie jest zbyt wesoły w Omanie, gdzie masz jakby... Ja naturalnie od razu mówię o ustrój nie jest zbyt wesoły, to ja myślę o cenzurze. Też jako artysta, jako komik, jako stand-up, no to jest to, co najbardziej nas dotyka, bo bezpośrednio, nie? No to zarówno w Tajlandii nie możesz obrażać króla, jak i w Omanie.
Czy ty widziałeś ten monolog Daga Stanhope'a o królu w Tajlandii?
W Tajlandii? Tak. W Tajlandii robione, czy w Ameryce?
Mówił, jak widziałem to w Londynie, jak opowiadał, o królu w Tajlandii. To jest tak śmieszna rzecz.
No, myślę, że w Tajlandii, gdyby to powiedział, to bym nie wyjechał.
Tak. Właśnie i powiedział, że może to powiedzieć, że już zrobił to, co miał zrobić. Powiedział, że mu nie można obrażać, więc nie obrażał, chociaż od razu mu się zaczęło cisnąć, jakby obraził, no bo jak mu każą nie obrażać, to od razu... I teraz może nam powiedzieć w Londynie, jaki to jest, wiesz, i jedzie po nim straszliwie. Tak. Nawet nie wiem, czy to on to zrobił w ogóle w specjalu, co jest ciekawe, że on to na żywo to widziałem w Londynie, a potem już w specjalu jego nie widziałem tego, co jest w ogóle, co powoduje, że on to sobie wyciął, chyba żeby tego nie zobaczył ktoś, ale to jak to było śmieszne, jak on jechał po nim, bo on go uruchomił przez to prawo, że nie możesz go obrażać, więc dopiero wtedy zaczynasz go obrażać, to było bardzo, bardzo śmieszne.
Ja myślałem, że tak to też będzie funkcjonowało, w sensie, że nie możemy obrażać króla, no to wszyscy, ten król. A w Tajlandii i w Omanie rzeczywiście masz motyw, że jak z taksówkarzem rozmawiasz, nie? I masz takie, to lubisz tego króla? Kocham, jest najlepszym królem świata. Nie? I masz takie, nie, no ale tak na serio, to lubisz go? Absolutnie jest najlepszy, nie rozumiem pytania. I tam rzeczywiście jest to tak już mocno wkodowane, że oni...
No tak, bo możesz być agentem bezpieki i... No jasne.
To jest jedna interpretacja i uważam, że jest dużo siły w tym, co mówisz.
Albo jest super król.
Jest takie coś... Znaczy jest to jedno z tych takich prawd, takich nieskazitelnych, w sensie takich, że... Jest super.
Woda wrze w 100 stopniach i taka jest. Tak, jest.
Tak a
woda wrze po prostu, nie, no, to jest oczywiste.
Świetny przykład, dokładnie. I to jest takie, że po prostu nie podlega opinii, król jest super, woda wrze w 100 stopniach.
A ja nie chcę iść do więzienia.
A ja nie chcę iść do więzienia, w zasadzie mam to w dupie, stary.
Tak, nie gadaj, tak. To nie jest temat do rozmowy.
Tak, no wiesz, a wrze w 90 stopniach? Nie, w 100. Jakby, nie wiem, co ci powiedzieć, stary. No.
Po co o tym gadasz? Tak, no. Zrób sobie herbatę i daj mi spokój.
Tak.
No, dokładnie. Więc... No dobra, ale byłeś tam i czułeś na przykład, nie wiem, dobra, to... bo ten dom grałeś.
W obu tych krajach, gdzie była ta odgórnie narzucona cenzura, tak, no. Z biegiem okoliczności, ale to naprawdę myślę, że był zbieg okoliczności, miałem fatalne tam występy. Ale wynikało to z innych powodów niż tych, które tutaj
byłeś
przedstawiam.
Byłeś w kajdankach, zakreblowali ci usta, robiłeś...
Nie, w Tajlandii po prostu byłem po 48 godzinach podróżowania i od razu wszedłem na scenę, było 40 stopni i byłem po prostu w fatalnym nastroju i wszystko po prostu poszło nie tak. A w Omanie po prostu miałem nieprzygotowany materiał. W sensie nie, żarty mi się źle ułożyły, nie wyszło to tak, jakbym chciał. Ale myślę, że w obu krajach można to robić dobrze.
No tak, ale to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, bo tak jak na przykład... Pan Laskowik z panem Smoleniem sobie stali i naigrywali się z tego systemu, który był i to pomagało ludziom się pośmiać i zluzować i trochę... To tam
nie.
Było o pewnie zupełnie innych rzeczach niż...
To znaczy tam nie ma możliwości. Ja pamiętam jak z komików w Tajlandii albo nawet tego w Omanie się spytałem, czy można w razie co tam coś z rządu? Ja mówię taki, nie. Ja mówię, mówi, stary, jeżeli teraz mi zadasz pytanie, to nie wejdziesz na scenę. I mi w Tajlandii opowiadali o komiku, który dosłownie, wiesz, powiedział król jest na banknot, odcięli mu mikrofon. Nie? Nawet nie chcieli możliwości. W sensie nawet premis z królem jest złe. Wiesz, nie to, że jakby czekamy na puentę, zobaczymy, czy go obrażasz, czy chwalisz, ale ty powiesz słowo król na scenie i jesteś w towarzystwie stand-up. Nie ma w ogóle, nie podejmujemy ryzyka. Odcinamy mikrofon, wyłączamy światła, przepraszamy za tego człowieka i kończymy wieczór.
W Polsce był król... Chciałem mówić o królikach. Ludzie, król... Nie ma żartów o królu i o królikach po prostu, bo to się tak samo...
Tak, no najgorzej. A miałem cały materiał zające, o królestwach.
Kurczę, to jest w ogóle, to wow. Aha. I że to nie budzi w ogóle takiego sprzeciwu komików właśnie, nie? Że oni wchodzą w to...
Tak.
A z drugiej strony, gdybyś dostał informację, że nie śmiejemy się z Andrzeja, bo ci... zamknął ciebie, rodzinę twoją i tak dalej, nie? I mówisz, no ale chyba możemy, że nie.
Ojejku, to jeden z najwspanialszych występów komediowych, na jakim w życiu byłem. I to centralnie uważam, że to był... To jest... W Birmie byliśmy. I w Birmie... Birma to jest totalitarne, na maksa rządy. To jest, nie wiem, jak...
Bunta wojskowa to jest
tak,
to?
Tak, dokładnie. No, my tam byliśmy, stary, chyba 6 miesięcy przed tym, jak junta przejęła władzę.
Bunta czy junta? Bo ja powiedziałem junta, to powiedziałeś junta i ja w ogóle się nie wkurzam na poprawkę, to jest ciekawy.
100% pewny junta.
Wiadomo.
Zresztą pamiętasz, jak oni przejęli władzę? Co się każe ten filmik? Jak oni...
Bo wszyscy krzyczeli junta, junta, i nie, junta, i przejęli władzę.
Kurde. No husz, idziemy. To stolica, mam nadzieję, że się teraz nie pomylę, to jest Naypyidaw. Ale nieistotne.
Mogłeś teraz po prostu cokolwiek powiedzieć, ja to nie skumam.
No tam masz, to jest sztucznie wybudowane miasto, sztucznie wybudowane...
I sztucznie nazwane. Naypyidaw nie ma takiego tego.
Co wy wymyślacie?
Naypyidaw mazowiecki, no to jak to brzmi?
Ktoś w skrable miał po prostu 8 liter, nie da się tego połączyć. Nowe miasto. Naypyidaw. No.
Tak, królu, wygrałeś. Tak. Generale.
To jak mówisz sztucznie wybudowane miasto, to w jakim stopniu? Każde miasto jest sztucznie wybudowane, ale tam chodzi o to, że na przykład masz 10-pasmówkę. Nie? Masz 10-pasmówkę, która prowadzi do pałacu i do miasta, a w mieście są 4 samochody. Nie? Więc masz takie po prostu absurdy. Nie? Wchodzisz na przykład do muzeum. Ja pamiętam, że chodziliśmy do takiego muzeum, wiesz, to było chyba Muzeum Złota czy czegoś takiego. Nie? Jedyne, jakie tam było. No i w muzeum jest tak... kilkadziesiąt osób, nie? Więc tak w końcu, kurde, widzisz kogoś w tym ogromnym molochu pełnym duchów, a w muzeum kilkadziesiąt osób. I nagle zaczynamy się przyglądać coraz bliżej i to są statyści wynajęci do tego, żeby w muzeum byli ludzie. No. I co więcej, dla mnie już zaczęło być dużo ciekawsze, nie to złoto za gablotą, tylko ci statyści w tym pomieszczeniu, którzy muszą się odpowiednio zachowywać, żebym ja się czuł komfortowo, a jednocześnie, żeby troszkę na przykład zaoszczędzili. Tak jak ty przychodziłeś do jednej sali, to wyłączali prąd w poprzedniej.
Stary, to,
tak.
jest i w tym, w Naypyidaw.
No.
Naypyidaw. I też chyba w muzeum gdzieś w Suwalskim, jak byłem.
Tak.
W Suwałkach było tam muzeum okolicy, że weszliśmy, ja, moja kuzynka, która nam jakby mówi, a może tu wejdziemy, i mój brachol, i weszliśmy, i była pani, która wstała, strzepała kurz z siebie i włączyła salę, tam był wypchany bóbr i coś jeszcze, i tak weszliśmy, rozglądamy się, no i poszliśmy do następnego pokoju, bo to było to w jakiejś kamienicy i pani zgasiła światło i poszliśmy tam, zapaliła. Więc takie było czekanie, aż pani wejdzie, zgasi, zapali.
Tak.
Tak, to dokładnie.
Dokładnie ten klimat. A jeszcze dodaj do tego,
jeszcze
masz statystów, i z którymi nie do końca możesz porozmawiać. Nie, bo oni się troszkę boją obcych i nie rozmawiają też za bardzo po angielsku, więc ty do nich podchodzisz, oni tak po prostu troszkę uciekają, nie? Ale jednocześnie, na przykład, wiesz, to jest tak dziwne, ale to są statyści, którzy na przykład chyba, ja już się tylko mogę domyślać, że chyba mają w obowiązku na przykład wskazywać palcem. Wiesz co, czyli stoją przy gablocie i tak jakby każdy wykonuje jakiś ruch palcem nad gablotą, jakby, wiesz.
To robisz 8 godzin dziennie.
Mhm. A czy pewno rzadziej, bo myślę, że my tam byliśmy pierwsi tego dnia, przyszliśmy o 14.
Wiem, wszyscy siedzą, grają w karty i nagle...
Tak, i palcem nad gablotą machają. No. Tak czy inaczej, czyli w tak absurdalnym kraju, albo kraju pełnym absurdów, chciałem zrobić stand-up, jak zawsze. I oczywiście tam nie było kultury stand-upowej, ale jest jakaś tam kultura komedii i to idealnie w ogóle łączy się z pytaniem mrocznej, totalitarnej władzy i jak się humor w tym rozrasta. To poprzednia junta, znowu tutaj będzie trzeba trochę więcej historii znać, ale to jest tak, że tam władza się zmieniała co 10 lat, załóżmy, nie? I byli ludzie komedii, którzy obrażali władzę. Którzy to byli trzej bracia, nie pamiętam ich nazwisk, na pewno można to wygooglować. I oni przez ich spektakl, w sensie to jak śmiali się z tamtej władzy, dwóch albo może wszyscy trzej w obozie pracy skończyli. I na zasadzie 40-50 lat przepracowali w ciężkich gułagach i dwóch zginęło, jeden przeżył. I ten 90-latek, ja mówię jeszcze 5 lat temu, teraz znowu był przewrót, więc nie wiem jak to teraz wygląda, dalej robił ten sam występ.
Jaki kozak.
I stary, wchodzisz po prostu do jego garażu, nie? Który jest wielkości, no garażu, na widowni jest, nie wiem, kilkanaście osób i on codziennie troszkę opowiada ci te żarty, które opowiadał wtedy w tych latach 60., za których został wsadzony do więzienia, za którego, wiesz, rozstrzelano jego braci i tak dalej. I troszkę opowiada o tym, co się wydarzyło. I między innymi coś, co ja najbardziej tak jakoś zapamiętałem z tego, kilka rzeczy. To jest po pierwsze jakimś głównym elementem jakby tej całego jego przedstawienia był, pamiętasz ten film About a Boy? Był sobie chłopiec z Hugh Grantem?
Nie.
Kultowy film z Hugh Grantem, jakiś tam brytyjski i tak dalej, wiesz, on jest zakochany w jakiejś dziewczynie, która cokolwiek, nie? I w pewnym momencie w tym filmie jest taki po prostu mały, wiesz, taki sketch, zwijak zwał, po prostu jest scena, gdzie on jest, załóżmy, nie wiem, ulotki robi w pracy coś i typ mówi, musisz to na ulotce. On mówi, to nie jest cenzura, tak jak w Birmie, gdzie trzech braci zamykają. Więc w hollywoodzkim filmie jest odniesienie jakby bezpośrednio do nich i na jego spektaklu to jest najważniejszy jego, tak, najważniejszy jego element, największy punkt chwały, że zostałem doceniony na Zachodzie, że nawet Hugh Grant w filmie About a Boy o mnie mówi. Druga rzecz, i znowu to jest, mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiesz, jak to będę o ci opowiadał, to, że to jest wehikuł czasu, bo ty mówisz, w sensie patrzysz na typa, który stracił całe życie.
Tak,
żeby, dla tej komedii. I sobie myślisz, wiesz, jak to jest ważne, jak to jest istotne i że ja pamiętam, że ja z tego wyszedłem i sobie tak myślałem, wiesz, czy ja bym kiedykolwiek się podjął czegoś takiego? Myślę, że nie. Myślę, że jak jest wojna, kurde, w Polsce, to ja spierdalam pisać żarty za granicą na emigracji.
Jest, tak, jesteś dokładnie Mickiewiczem i
tak,
Słowackim.
Tak, ale w zasadzie opublikuję, jak już się rząd zmieni. Nie? W sensie u mnie nie ma, ja jestem pierwszą osobą, która...
O Putinie wykreślam.
Tak. Wspaniały Putin.
Tak. Mam tylko coś o ręcznikach i o hotelu.
Tak, no. Tak, bo tym jestem otoczony.
Dokładnie. Tak.
A wiesz, a oni podjęli bardzo świadomą decyzję, znając jej konsekwencje. No i później, wiesz, on opowiada te żarty i tak dalej, ma tak, nie było warte. W sensie, to są bardzo hakowe, zwykłe żarty, takie... Znowu,
ale wiesz, w tym kontekście nie, jego, no jasne, wiadomo,
jasne,
nie?
Jasne.
Bo jak ty jakoś siedzisz i mówisz, to za te żarty, tak?
Tak, no.
Okej. Okay. I fajnie, jakbyś mu wyszedł w trakcie.
Tak.
On opowiada to 15 osobom czy 10, tak, no. A ty wstajesz i mówisz...
Tak, tak.
Bye, bye.
Tak, Steve Martin to miał, wiesz.
I to nie miał, wiesz, Stanley Kubrick, tylko to miał Hugh Grant w jakimś...
Tak, no. Nie, no, ale właśnie dokładnie zrozumiałeś to, co chciałem powiedzieć.
Tak, tak,
czyli,
tak.
Że prostota jego opowieści i tak dalej, to nie było wcale jakoś mega wykwintne, ale to było najwięcej, co można było w tamtych czasach dać i było wręcz trochę absurdalne, no, trochę głupkowate.
Tak, wiesz, to tak jak Lenny Bruce siedział w więzieniu za przekleństwa i tak, wiesz, że chyba tak samo Carlin, wiesz, że dzisiaj to jest... Czy jestem, co by się dzisiaj musiało wydarzyć, żebyś ty, nie wiem, zrobił takie poruszenie, nie? Nawet ten cały mój papież lata temu to było takie, wiesz, wtedy... O, bo wiesz, co ja wtedy jeździłem... Chyba już ze Stramolem, to mucha. Co w ogóle, Jacek Stramik wraca do gry, to bardzo się cieszę.
Tak, widziałem plakat.
Jestem zajarany bardzo.
No.
Też będzie grał w listopadzie w Gdańsku. Także tak, super, cieszę się bardzo.
Sorry, szybko zróbmy wejście dla Stramika. Będziesz mu prowadził ten wieczór,
tak,
powiedziałem?
Prowadził
w lofcie?
W lofcie.
11 listopada.
Nie, 24. 11 listopada jest Święto Niepodległości. Tylko tak mówię, możliwe, że te dwa wielkie święta ci się zlały w jedno.
Myślisz, że Jacek Stramik nie gra w Dzień Niepodległości? To jest to, co chcesz mi powiedzieć.
Ale nie wiem, którego kraju. Nie, ja się bardzo cieszę, że wraca, bo po pierwsze sobie bardzo zawsze ceniłem jego takie dość lekko mroczne spojrzenie, a też ten taki przenikliwy opis rzeczywistości, a nabrał dystansu, bo nie było go przez parę lat.
No ile on stand-upu teraz nie robił, nie? W sensie w polskim.
4 lata, 3 jakoś tak.
I w Niemczech mieszkał?
Tak. No więc prawdopodobnie jako agent Stasi no. przyjedzie i będzie tutaj dłubał. No wiesz, jego ziomek objął władzę. No i tak. Może za to pójdę do więzienia. No więc mówię tylko, jak się pozmieniało, że wtedy pamiętam, co Jacek opowiadał i też miał żarty z papieżem i to było tak, tak. Dopiero było, wiesz, coś.
Tylko różnica między opowiadaniem żartów o papieżu ze sceny była taka, że ty to powiedziałeś w TVP. Nie? To był ten kluczowy też, element.
Tak, tak, oczywiście. I to właśnie o to mi chodzi, że nagle się okazuje, że jest jakieś zamieszanie czy wielkie coś z jakiegoś błahego powodu, bo media sobie lubią coś dodać. Historia.
No. A jak w sensie TVP papież, jaka wtedy była władza? To było za której władzy?
Nie, to było chyba PO-owskie rzeczy, nie? Czy nie? Tak, chyba. No, nie wiem. Kurde, nie pamiętam, stary. No,
bo to brzmi,
nie, na pewno PO-owsko no. to było. Bo PiS był 2005-2007, potem było parę lat PO, a potem było...
A to w którym roku było?
Jezus, 2000. Nie wiem, wiesz, nawet nie pamiętam, 2013? Mhm. 2000, jakoś tak, ale nie pamiętam. Wiesz co, teraz fajnie, bo to jest taka najnowsza historia, której w ogóle nie pamiętam.
No tak, no.
Że bitwa pod Grunwaldem pamiętam, ale to też nie jest takie ważne wydarzenie, nie oszukujmy się. Ale mi chodzi tylko o to właśnie, że czasami nagle jak spojrzysz, ile się wydarza dookoła, tak jak powiedziałeś o tych żartach, nie? Że te żarty... Nawet jako same żarty nie musiały być wybitne, ale to, jaki jest kontekst tej historii, że on to ciągle zrobił wbrew, że może go raz gdzieś ostrzegli, może go tam zamknęli na 48, a on ciągle robił ten spektakl i po prostu z jakiegoś powodu, wiesz, ktoś go załadował do tego, a tam się już nikt nie zastanawiał, nie? Czy siedzisz w tym obozie za to, że za tam. No nie wiem, w ogóle to jest niesamowita siła. Mi się teraz to skojarzyło z takim gościem, który był... I znowu, możliwe, że to wymyślam teraz też, zaczynam się robić tak jak ty.
Nie przejmuj się.
Nie przejmuję się. Zaczynam się cieszyć. Będziemy już tylko chlebami w tej kanapce.
Suchy chleb.
Albo tylko dodatkami. Ale chyba był to irański rysownik. Jest taki jeden bardzo słynny rysunek. Był rysownik, który chyba nabijał się trochę z władz Iranu jeszcze za dawnych czasów. I go pobili. Jacyś tam agenci właśnie bezpieki go tak pobili, połamali mu ręce. I on potem narysował rysunek w szpitalu, jak jest w gipsie i pokazuje faki.
Okej.
Okay. Wiesz, i masz takie wow, jakby, że on jeszcze narysował ten rysunek, że nie połamiecie mnie, nie? Że możecie mi połamać ręce, ale ja mam ciągle tego ducha i mam siłę. I też się zastanawiam nad tym właśnie, na ile mielibyśmy my w ogóle jakieś odwagi, jakby przyszedł taki naprawdę mroczny czas. Nie tam, że trzeba tam z PiS-em pojechać i wszyscy to śpiewamy i krzyczymy, jesteś w dużej grupie i właściwie pół społeczeństwa jest, wiesz. To ciągle nie jest ten rodzaj odwagi, że ci wejdzie, nie wiem, służby ci wejdą do mieszkania i...
No i gdzieś jakiś kluczowy w tym element też jest taki, że to nie tylko tobie grozi niebezpieczeństwo, nie? Czyli, że w sytuacji, kiedy ty przy takiej totalitarnej władzy zaczniesz się buntować, no to też jakby twoja rodzina poniesie konsekwencje, nie?
Tak, że to nie jest gra pod tytułem, no nie może pan wystąpić w Skierniewicach, tak jak nam powiedziano gdzieś tam, że nie możemy wystąpić w Skierniewicach, to by jakimś tam, wiesz, niczym tak naprawdę, nie? Bo można było wszędzie dookoła, ale w Domu Kultury w Skierniewicach, bo pewnie w klubie prywatnym można byłoby na spokojnie, żaden problem. Tylko, że to jest wjeżdża ci więzienie, wjeżdża ci pobicie, wjeżdżać. No takie rzeczy już super, super.
No i też wydaje mi się, że jedna z głównych motywacji albo takich kajdanek, które można narzucić po prostu na ludzkie zachowanie, to jest, że nie tylko ty poniesiesz odpowiedzialność za swoje czyny. Teraz mój kumpel mi opowiadał bardzo ciekawą historię. Bankier, zarabiający kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, młody chłopak, który miesiąc wakacji postanowił spędzić na służbie wojskowej. W sensie po prostu miał wkręty, że chce na miesiąc pójść do wojska, zobaczyć jak jest w wojsku. No i się bardzo jakoś wkręcił w ten miesięczny kurs i mi o tym opowiadał. I ja tak się trochę zastanawiałem, wiesz, gdzie jest przymus w tym? W sensie, bo ty się na ochotnika zgodziłeś, a oni na przykład ci mówią, wiesz, biegnij dookoła boiska. No ja bym raz przebiegł, nie? Ale jakby mi powiedzieli 2-3 razy, to bym powiedział, no już teraz mi się nie chce, nie? W sensie, już teraz, już przebiegłem swoje i tak dalej. No i drałowałem go, w sensie cisnąłem go, żeby mi powiedział, czy wojskowy może cię pobić, nie? W takiej sytuacji. No mówi, nie, że absolutnie takie coś nie ma miejsca. A ja mówię, no to jak cię zmuszają, jak ty już wiesz, nie chce ci się kolejnej pompki zrzeć gówna dookoła, to co oni robią? I on mówi, no to wtedy nie ty biegniesz, tylko cały...
Kumple, tak.
Wszyscy twoi kumple, a ty wręcz stoisz i się na to patrzysz, nie? I ja miałem takie, no to tutaj bym zaczął biec.
To, nie, a mój kumpel jest... opowiadał historię, jak to w szkole chyba policyjnej, gdzie jest niedobór policjantów i w ogóle to nie jest, wiesz, to nie jest tak, że wszyscy pędzą, żeby teraz służyć w policji i tak dalej. No to gościu przyszedł, wiesz, jako tam taki młody i gliniarz, no i ktoś wyżej. Ale to jest znowu historia zasłyszana od kogoś, ale właśnie kazali to, tamto, siamto i mówi, że nie, on nie biegnie. Ale jak no to... I poszedł. Jakby i zrezygnował, jednak nie będzie policjantem. Jakby stwierdził, że to za dużo krzyczą, że ten, masz takie... I ten stanął i... Ale... To tak trochę jak w sketchu Monty Pythona, ten żołnierz na takim placu jest manewrowym, co mówi, będziecie biegać coś tam, no chyba, że ktoś nie chce, może biegać, skakać i tam iść ćwiczyć. I ktoś robi, ja nie chcę. Nie chcesz? No dobra, to nie ćwicz, to nie musisz maszerować. No, może ktoś jeszcze nie chce maszerować? I ktoś mówi, no to ja też nie. No i to i potem sam zaczął chodzić wokół tego placu i maszerował, więc to tak mi się skojarzyło z tym.
Widzisz, ja jestem w stanie się utożsamić z tymi ludźmi. Ja jestem takie, że chyba jestem w stanie tak po prostu powiedzieć nie i te, ale zagrożenie dla otoczenia jest silną motywacją.
No ale z drugiej strony właśnie, na przykład, to też nie wiem, jak mi się przeskoczyło dalej, ale a propos takiej dyscypliny czy hierarchiczności, tego jak to jest czasami potrzebne, to jak słyszałem teraz, jak była powódź i była taka, wiesz, no ludzie się zbierają, ogarniają, bo to trzeba działać szybko i tak dalej, to podobno dość duży chaos. No ale jak wjeżdża wojsko, wiesz, wjeżdżają takie służby specjalistyczne, wiesz, straż pożarna i tak dalej, no tam już jest, to wszystko działa, wiesz, jak w zegarku, przynajmniej tak, jak słyszałem od paru osób tam, więc czasami przydaje się, żeby jednak ktoś komuś powiedział z góry, co ma zrobić, a nie, żeby sobie każdy maszerował po swojemu.
Jedną rzecz, którą on mi powiedział, ten kolega, a propos miesiąca spędzonego w wojsku, i znowu, to jest interpretacja dwóch debili. W sensie,
ale... Cały czas, no, to jest ten podcast, jakby przypominamy wam, że to jest ten podcast, nic więcej.
Ale on... Pierwszy dzień. Ja mówię, jak wygląda taki pierwszy dzień, nie? I on mówi, że on wszedł do swoich...
Koszar.
I że pierwszy dzień każdy zmieniał łóżko 3 czy 4 razy. Nie? W sensie, że pierwszy jesteś tu, było zamieszanie, to teraz będziesz tu i będziesz tam. Ja tak nie potrafiłem tego zrozumieć, że dlaczego, w sensie, dlaczego to jest element wszystkiego. Mówi, bo w wojsku cały czas musisz coś robić. Nie? Że jakby polega to na tym, że jest dzień wolny, to tutaj ten i tak dalej. No i ja się pytam, czy to znaczy, że celowo cię do złych tam łóżek przyrządzali, żeby się rozpakował, zapakował, czy to jest... A on mówi, że prawdopodobnie tak, żeby właśnie pokazać jakby władzę,
tak,
że jakby...
Tak, to musisz być dokładnie.
Że ty będziesz robił dokładnie to, co mówimy i tak dalej. A moja interpretacja była taka, no przecież to od razu pokazujesz, jak chujowo zarządzasz. Wiesz, no, jakby, co, stary, powiedziałeś mi tutaj, teraz się pomyliłeś, stary.
To jest to wojsko, co ma nas chronić?
Tak, dokładnie. To jest tak źle zarządzane. Ja to ogarnę. Panie. Słuchajcie, chodźcie do mnie... alfabetycznie. Kurde, łóżka robimy w ten sposób i resztę dnia wolne.
Weszli Rusy. Dobra, masz granat. Albo nie, albo chodź. Weź pistolet. Albo czekaj, weź łopatę. Albo, Jezu, weźcie cokolwiek.
Tak, no. Nie, dobra, rzuć ten granat. Dlaczego dalej ten granat?
Słuchaj, mój drogi, jeszcze mam jedno pytanie.
Jeszcze jedno pytanie.
Tak, mam jeszcze jedno pytanie. Jakiej słuchasz muzyki? Jakiej ty słuchasz, jakiej ja słucham?
Okej,
zupełnie zmiana klimatu. Takie... Tak.
Okej.
No, ale cię zaskoczyło.
Rzeczywiście trzeba szybko nastawić muzykę na inne tory. Tak,
już wojsko.
Więc tak, no to ja najbardziej lubię muzykę do maszerowania.
Tak, myślałem, tak.
Czego słucham? No, ja dużo polskiego hip-hopu słucham, dużo chill-outu słucham. Pamiętam, że gadaliśmy już swego czasu o Mrozu, który dalej jest na... teraz mój sposób słuchania wygląda tak, że na Spotify'u odkrywam jakąś piosenkę i później...
Czyli to, co ci proponują?
Trochę proponują, wchodzę w radio tej piosenki. Trochę mnie denerwuje Spotify, że bardzo często ja mam wrażenie, że znalazłem dwie różne piosenki. Nie? Na przykład... żeby dać jakiś adekwatny przykład, nie wiem. Jakaś piosenka Taco i później piosenka... ostatnio ten Young Bucks, wiesz, i Floral Bucks. mi wyskoczył. Nie, to jest jakiś młody raper, nieważne, nie istotne. Znaczy, ważne, ale jakby chodzi o to,
że... Dla niego ważne bardzo, a dla ciebie to jest totalnie ważne, także pozdrawiamy serdecznie Floral Bugsa.
Tak.
Czy nie?
Pozdrawiamy, nie, bardzo fajna
ale
płyta.
Ale czy nie, pod tytułem, czy to nie jest on?
Nie, to jest on, to jest na pewno.
Na pewno
to jest. Na pewno.
To na pewno jesteś ty.
Ale nie pozdrawiam. żebyś cały czas żył w strachu.
Tak, bo jak Piotrek Szłowski nie pozdrowi, tak. To jest szansa, że nie będziesz miał kariery w hip-hopie.
Czaisz, jak on teraz roller coaster miał? Pozdrawiam. Nie mnie? Puh, pozdrowił. Ach, nie, jednak nie, ale nie pozdrowił.
Ale gdybyś ty też miał taką władzę.
Tak, no.
Że to już jest tak wpływowy podcast, że jak mówisz, pozdrawiamy tego rapera i nagle mu tu złota płyta, diamentowa, on nie będzie trzymać w ogóle, wiesz, pieniądze.
Tak, jednak nie pozdrawiamy. Zabieramy złote płyty.
Tak, wpada trzech typów.
Jednak nie słuchałem tego. Tak. Chodzi mi tylko o to, że jak bierze dwa kawałki, które...
Inne zupełnie,
chociaż to może nie był najlepszy przykład dwóch różnych kategorii, to i tak Spotify ci to tak spłaszcza, że to w sumie i tak słuchasz cały czas tego samego.
Że masz Floral Mrozu i tyle.
Tak, no więc niestety trochę jestem w tej swojej takiej pętli tych samych piosenek, z których chcę wyjść.
A ostatnio Kuba Śliwka mi mówił, że właśnie lubi ten algorytm Spotify'a. Albo że przynajmniej on jest jednym z najsensowniejszych, bo jak ma gdzieś tam na innej platformie, to nagle mu to, że jak mu coś podrzuca, to on jest ciągle tego ciekawy, jest to gdzieś idzie w jego klimacie, a na niektórych to jest takie, że nagle stary, skąd ty mi to wrzuciłeś? Czuję się, jakbym cały czas był w SK.
Myślisz, że najlepiej by było i to byłoby do zrobienia, czyli żeby dać... Fajnie by było, gdyby był taki wskaźnik, jak bardzo chcesz, żeby piosenka się różniła. Bo ja wiem, że chcesz, żeby to było radio tej piosenki, ale chcę... No teraz w sumie fajnie, że ty zadałeś to pytanie, bo zaraz posłamy twoich odpowiedzi, bo chcę troszkę wejść w inny gatunek muzyczny. W sensie, że trochę szukam polecajek albumów. Tak, że trochę mi jakoś tak...
No to może słuchajcie, śmiało, wpisujcie w komentarzach.
O!
Może miałbyś ochotę.
No, bez kitu. Fajne albumy. No, fajne albumy i dajmy na to jakąś taką kategorię... W sensie...
Lista top 38. Nie wiadomo, czemu 8, 38, ale to czemu nie?
No słuchaj, 38 albumów,
38 albumów,
które musisz przesłuchać w tym momencie.
Dokładnie, to jest 38 rocznie, czyli nie 52 jak tygodni, czyli masz trochę tygodni wolnych od muzy. Albo żeby sobie powtórzyć poprzedni album.
A ty powiedz, jakiej muzyki słuchasz? W ogóle nie słuchasz muzyki? Tylko podcasty?
Nie, no co ty. Ja już to mówiłem paru razy w różnych podcastach. Bardzo lubię sobie taki zespół Carbon Based Lifeforms. To jest taki jakiś ambientowa, taka dziwna muzyka. No taka muzyka.
Bez słów?
Tak, sobie, tak bez słów. No chyba, że tam...
Raz na jakiś czas, żeby wleciało.
Tak, że słyszysz to coś tego i nagle jest hej, la 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 la. Jakbym, kurczę, jakbym robił muzę.
Ja bym to miał Białystoku.
Stary, może to było mieć czasami, na przykład robisz taką muzę, jakąś taką klimatyczną, płyniesz sobie, wiesz, coś, albo na przykład, albo super romantyczną, taką, wiesz, trochę jak Barry White. Jakbym był Barry White'em, to bym strolował, tak. Na pierwszym początku masz, mała, coś tam, śpiewasz niskim głosem, jest ten, jakiś saksofon, wszystko fajnie.
Mucha!
Już się całujecie i nagle jest, lej, a co ty tam masz? Czy to pieprzyk, czy wrzut? La, 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 la. I masz takie, co to mi się odwaliło, no nie? Cały nastrój pada, masz super płytę, ale w 11 kawałku jest, lej, a ja mam lisza, ja.
Tak. I Barry White, czemu to zrobiłeś? Na przedłużkę. Nie chciałem,
żeby
było zbyt... Nikt by nie wytrzymał takiego tempa. Musiał mu trochę opaść ferwor.
Nie tylko ferwor. Tak, ale tak, pięknie.
Jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć a propos muzyki, to że teraz tworzę playlistę do muzyki, która będzie przed występem. Czyli... Ty wiesz w ogóle, że ja miałem audycję z podróży dookoła świata? W Radio Campus. Była audycja, którą prowadziłem z Magdą, żoną i po prostu z każdego kraju...
Magda, żona. No. Świetne nazwisko. Akurat mówisz, czy jesteś Magda, żona? Może byś chciała być
świetnie
moją.
Zgadza. No.
Dokładnie.
No niesamowite, bo ja jestem Piotr Mąż.
Magda, żona Szumowska.
Tak. To robiliśmy audycję radiową, gdzie wyselekcjonowaliśmy 5 piosenek z każdego kraju, w którym byliśmy żeby troszkę to przedstawiało dany
super,
kraj.
No. I co?
Super. W ogóle bardzo ci polecam i...
O, masz to gdzieś to jest taka playlista?
Na Spotify'u to się nazywa Bon Voyage Voyage.
Bo się słowa skończyły. Tak, no. No dajmy jeszcze raz to samo.
To się powzięło z tego...
Voyage Voyage.
Dokładnie. A jakimś sloganem całej tej komik dookoła świata 2 był właśnie Bon Voyage.
Oh, yeah.
Tak, czyli z Chłopaki nie płaczą. Nie, kojarzysz ten...
Tak, jakby, tak, tak.
To bon voyage. I chyba gdzieś mi się to, w którymś mi się tak przykuło, że lubiłem mówić to tak ludziom, że się żegnałem i wiesz, dobra, nara, bon voyage.
I to tym głosem?
Tak, 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 tak. To zawsze trzeba było mrocznie
mówić. Żeby nie aresztowali gdzieś?
No, kurde, byłem bardzo ostrożny. Do widzenia, zawsze mówiłem to do lustra, trzymając kielicha, bon
voyage. I zawsze do ludzi powyżej 13 roku życia. Bon voyage, maleńki.
Więc to się stało jakimś takim sloganem naszej podróży i później trzeba było wymyślić tytuł na...
No tak, to automatycznie to było, weszło.
Tak, to automatycznie weszło. Bon voyage, voyage. Voyage, voyage. Jakieś takie połączenie wszystkiego.
Ale pięknie.
Więc to można przesłuchać na Spotify'u, a też mam pomysł taki, że ponieważ często ludzie przychodzą kilkadziesiąt minut przed występem na nasze występy, to że będziemy, właśnie kminiłem, czy puścić audycję. Nawet myślałem o tym, żeby zrobić w taką konkretną audycję przed występem.
No, tak, fajnie, no.
Uważam, że ma ten pomysł potencjał, tak żeby po prostu sobie porozmawiać z chłopakami na przykład, którzy robią support i trochę puszczamy muzyki i trochę to jest po prostu audycja puszczona, ale...
Ale z drugiej strony też ludzie wchodzą, gadają sobie jeszcze coś tam i to strasznie dużo może nawet czasem przeszkadzać bardziej, nie?
Może też przeszkadzać, są plusy i minusy tego pomysłu, wiesz, można do tego kreatywnie podejść i pewno jakoś fajnie z tym pokombinować. Ja jednak poszedłem w stronę, że po prostu z tych wszystkich piosenek z dookoła świata, czyli było 30 krajów, po 5 piosenek z każdego, wyselekcjonowaliśmy top 50 i to po prostu będzie...
Zapytam teraz o jedną rzecz i najwyżej to wytniesz.
No.
Co na to za X? No bo to jest ważny element.
No ZAIX, ale rozumiem skrót ZAIX.
Stowarzyszenie Autorów i Kompozytorów?
No właśnie, ale jest po polsku.
Czyli nie będziesz miał tam nic z Polski.
Nie, nie, znaczy to, że...
Ja też nie wiem, czy tam nie jest tak, że na przykład jakieś wytwórnie mają tutaj... To, bo to nie jest tak, że na przykład jak sobie puszczasz Michaela Jacksona, to sobie możesz za darmo wszędzie puszczać, nie? To ktoś ma wykupione jakieś prawa i tak dalej. Nie wiem, czy na przykład do starodawnych birmańskich numerów ktokolwiek ma prawa, więc może i spoko. Ale warto, żebyś to sprawdził, bo to jest instytucja, która lubi wchodzić z buta. Nie musisz ich wpuszczać, co też w ogóle jest w porządku.
Stary, no jeżeli ZAIX się przyczepi do tego, że puszczam, kurde...
On się przyczepi do wszystkiego, z czego może wyciągnąć pieniądze. Wiem, co mówię, bo naprawdę...
No i po co ich informujesz w takim razie?
To ty ich poinformowałeś, że będziesz. A ja chciałem od razu cię przestrzec.
Ja mówiłem, że może tak będzie.
A właśnie, a nawet nie musisz, ich wpuszczać. To też jest inna
sprawa. To znaczy, że nie muszę ich wpuszczać.
No, że to jest stowarzyszenie. To nie jest urząd państwowy. To nie jest tak, że on ci pokaże legitymację. Oni tak robią, pokazują legitymację. Jestem z ważnego stowarzyszenia! I wtedy robisz, nie.
I po prostu...
No są takie różne interpretacje, oni się też próbują wbijać, są różne filmiki na YouTubie, polecam sobie zobaczyć. Ale tak, oni mają takie...
To jest tak samo, jak też policji też nie trzeba wpuszczać, nie?
To znaczy, wiesz, możesz spróbować, ale...
No muszą mieć podejrzenie jakiejś aktywności kryminalnej.
Domyślam się, ale wtedy pewnie, znaczy, jak mają, to ZAIX nie może być takiego papieru. Znaczy, on, no co?
No tak. I jak z policją przyjdzie, to też...
Na pewno będziesz puszczał muzykę. No może nie.
Silny argument.
Nie wiem właściwie tak. To Janek więcej wie.
No tak.
Ale to też są takie zapiski, które warto sobie po prostu rozkminić.
Okej, powiem tak. Może masz rację i może ZAIX ma rację. Ale
ja nie będę płacił za birmańskie starodawne.
No, chodzi mi o to, że jakby nawet nie wiem, jakbym miał komuś zapłacić za birmańską piosenkę z lat 90.
ZAIX wie.
No dobra, no ale...
Tylko ci mówię.
Nie, no znaczy, wiem. Kumam. Ja już teraz dywaguję tak teoretycznie.
Piotrek,
no.
Dawaj 5 zł, no nie? Nie, ja nie jestem, ale tak. Chodzi mi o to, że może ktoś będzie chciał coś, więc tylko ci mówię, żebyś...
Liczę na to i to jest naiwne i może jestem marzycielem. Może żyję w niepoprawnym świecie, Abelard, ale czuję, że moje puszczanie piosenek tak niszowych, nie, które właśnie, kurde, mówimy
tylko
o reggae z Brazylii...
Promuje.
Tylko je promuję i ja tak naprawdę, ja szczerze, nie korzystam na tym na maksa. W sensie korzystam z tego, że ludzie mają fajną atmosferę przed występem.
Ja tylko chcę ci powiedzieć, bo ja nie wiem do końca, jak to patrzeć tak właśnie pod względem prawnym. Są też takie numery, które są zwolnione z tego, albo są, to jest jedna rzecz. Ja to pamiętam, jak opowiadałeś mi o tym, jak bardzo nie da się ściągnąć twojego super serialu na legalu,
No ciężko by było, no.
Potem mnóstwo ludzi zaczęło wpisywać platformy, na których możesz spokojnie obejrzeć ten serial na legalu.
Podbijam, jaka platforma?
No to musisz sobie wejść w komentarze do tego filmu.
Ściemniają. Ściemniają. Bo nie ma, robisz... nie ma na Netflixie, nie ma Disneyu, no tak. Nie ma na HBO, no i nie koniec. Ma na Amazonie.
No i koniec.
Okej, okay, to znaleźli jakąś kurde nielegalną platformę z Chin i powiedzieli, że zapłacili, więc jest legalne, tak?
Nie wiem. Musisz sobie z nimi pogadać.
I poza tym chciałbym, żebyś z imienia wymiał Attack on Titan, najlepsze anime, jakie w życiu powstało.
Tak.
Tak. To więc, co? No nie, po prostu...
Ja o tym gadamy.
No tak.
Że podobno można spokojnie, legalnie obejrzeć.
Mam nadzieję. Mam nadzieję, bo...
To jest koniec. No. Wiesz, że można legalnie zarabiać pieniądze, a ty ukradłeś z banku. Mam nadzieję, że można legalnie zarabiać pieniądze. Mam nadzieję, że tak jest.
Tak. Liczę na to.
Kocham, stary. To jest... Jak mi się to podoba.
A propos, kurde, wczoraj obejrzałem świetny sketch z Key & Peele'a, a propos rabowania banku.
Co było?
No, że jest, są przy stole, jest taka, wiesz, heist, nie? Mówi, wtedy wchodzimy do banku. Wchodzimy i na początku... się przebieramy za pracowników. Wcześniej. Na początku wchodzimy i rozmawiamy z szefem banku. On nas zatrudnia. My codziennie przychodzimy do pracy i sprzątamy. I tak robimy przez około rok. Nie? A czego oni nie wiedzą, to że pieniądze sprzątniemy im tuż przed nosa. Nie? I jak je wyniesiemy? I tu jest najlepsze. Głównym wyjściem. I co? Mówi, no i będziemy te pieniądze odbierali co miesiąc. I to było takie, poczekaj, czy ty chcesz się zatrudnić w banku? Dokładnie.
Ale to bardzo podobne chyba sketch miał Kabaret Potem.
Że?
Że mieli plan coś tam, kurczę, też albo z banku, albo że chcieli po prostu wziąć pożyczkę, albo kurczę, już teraz nie pamiętam, to też jest historia przed już tam 100 czy 20 lat, bo oni się rozwiązali właściwie pod koniec lat 90. Kabaret Potem. Więc to było bardzo dawno temu. Ale mieli sketch o totalnie legalnym rabunku. Ale też z Monty Pythoni mieli coś takiego. Czy nawet teraz pomyliłem w ogóle. To jest bez...
Możliwe. Możliwe.
Monty Pythoni też mieli coś takiego, że chcieli po prostu chyba wejść i kupić coś. To jest taki patent, który na legalu robisz coś, że niby jesteś w tym przestępcy.
No i teraz kto ukradł bardziej? Ja, który polecam wszystkim anime, które można ściągnąć z legalnych stron? Czy Key & Peele, którzy ściągają skecze z Monty Pythona i Kabaretu
Czyli
Potem?
O tym rozmawiamy. Kto no bardziej ukradł? To mi się bardzo
Dokładnie.
Podoba. To mi się bardzo podoba, tak.
Panie Władzo, ja tylko trochę ukradłem.
Tylko trochę? A czy ten gość?
Tak, no.
Tak, na maksymalnie. Słuchaj, ja mam przedmiot jeden dzisiaj.
Masz przedmiot?
Tak.
A odpowiedziałeś na muzykę?
Tak. Ja lubię ich po prostu i bardzo ich polecam. Do pisania, do pracy, do myślenia, do chillowania są super.
Kurde, w ogóle jesteś mega przygotowany dzisiaj. I pytania, i przedmioty.
Ja jestem dzisiaj nakręcony, jest poniedziałek, man. Znaczy jest środa. Fajnie, uwielbiam, jak ludzie na czacie tam piszą do nas jakieś pytania i nagle to chyba jest z puszki. I w ogóle nie odpowiadają. Także dzisiaj. No, ale naprawdę, mieliśmy ten wybór.
Tak.
Albo robimy i nagrywamy puszkę regularnie, albo nie robimy i nie nagrywamy puszki.
Tak. Ale w sumie jak macie jakieś pytania co do tej decyzji, to śmiało walcie teraz w komentarzach.
Tak. A my na pewno... Co oni tam piszą? Ty zobacz. No niewiarygodne to jest.
Nie, no akurat to pytanie jest nie na miejscu, więc już nie odpowiadamy na wasze pytania.
Dokładnie. Wam zaufać to jest naprawdę. Słuchaj, mam coś, czego, bo już więcej tego nie chcę wozić.
Okej.
Okay. To nie jest jakaś absolutnie wybitna historia, ale chciałem ci coś pokazać, bo ostatnio...
No.
To jest kubek. Kubek. Kocham pić herbatę. Uwielbiam pić herbatę i od wielu, wielu lat piję herbatę. Jakąś zieloną, ziołowe, smakowe, różne takie. Czarną najmniej.
Wiemy czemu.
Zieloną. No i dostałem kiedyś wielki kubek od mojej mamy. Dostałem kubek... ucieszyłem się, mówię, wielki kubek, bo zawsze tych małych takich kubeczków...
Wielkie kubki są zajebiste.
Są super, tak. Wrzucam czasami dwie torebki albo po prostu pół wora.
I możesz więcej, i co więcej, jeżeli nie chcesz tak dużo herbaty, wielki kubek...
Też jest, dokładnie,
tak, no.
Zapełniasz go do połowy i jest ekstra.
Tak, no.
No więc dostałem kubek, przeczytałem, że jestem twoim kubasem. Tak jest tutaj napisane. No więc się ucieszyłem, ale dopiero po latach.
Okej. Ja już,
ty
ja
to tak, widzisz?
Tak. Znaczy nie, już jak zobaczyłem słowo kubas, to...
Kubas. No ale to ja się nie zorientowałem, bo byłem wtedy nastolatkiem.
Aha.
I moja mama też się nie zorientowała. Stary. To jest kubek. To jest czcionka, która na każdym zakończeniu ma...
Okej, okay, ja myślałem, że po prostu B i T, a tutaj jest po prostu
nie,
każdy.
Nie, stary, to
ten.
Jest każdy.
Świetne. Ale to jest zajebisty w ogóle.
I dostałem od mojej mamy taki kubek.
Super.
Że no, jestem twoim kubasem. No. Taki żart, że śmiesznie.
Czy musimy to chyba pokazać bliżej tej kamery? Czy to mamy
ja nie wiem, w sensie to jest... Chyba tak. Nie ma co aż tak się wychylać z tym.
Widać?
Więc każdy jest zakończony końcówką penisa po prostu. Jakby jest mnóstwo penisów tutaj i ja dopiero po jakichś latach tak patrzę, wiesz, bo widzisz kubek jakby tak, nie przyzwyczajasz się, przeczytałeś, jestem twoim kubasem i on mi zwrócił twoje uwagi od razu.
Ale genialne.
Stary.
Genialne, bardzo mi się to podoba.
I ten kubek jest w naszym domu, myślę, tak długo, dopóki moje dzieci
się nie zorientują.
Więc jeszcze mam chwilę, mam wrażenie, ale nie wiem jak dużo.
No to jest tak samo, ja pamiętam, mój kumpel też kiedyś miał taką koszulkę, gdzie był znak, że w Austrii nie ma kangurów. Nie? I mówię tak, no, wiesz, każde wiadomo, w Austrii, ale śmieszne. Mówię, nie jest śmieszne, w Austrii nie ma kangurów.
I tak, tak, tak.
To jest dokładnie
tak,
na tym samym mechanizmie.
Tak, takiego, że ten umysł po prostu, tak, tylko że to właśnie... To jest taki żart, jak te koszulki typu tam, wiesz, piwo ukształtowało to wspaniałe ciało,
moje,
nie?
Moje, tak dalej. Ja miałem kiedyś koszulkę, akurat lubiłem ją i trochę żałuję, że ją zgubiłem. Czyli, że dwa kościotrupy, które ruchają się na pieska i napisane miłość nigdy nie umiera.
No to jest ten rodzaj.
Tak,
no. I właśnie coś takiego i nie wiem, czy moja mama po prostu zobaczyła duży kubek i kupiła, nie mam pojęcia, miałem też taką teorię, że możliwe, że oni... Bo ja byłem, jakby miałem tak, że ja raczej byłem takim samotnym typem, samotnikiem i tak dalej.
Dorastając? W sensie...
Tak, ja byłem długo, wiesz, że moja mama tam... Taki samotnik. No tak, może, albo frajer, wiesz, różnie to możemy nazywać, to nie? I to się nazywa teraz incel, wiesz, jak bardzo... Samotny wilk albo... Jeżeli chłopaki, macie jakiś kłopot i... Jesteście samotnymi wilkami. Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, że jesteście gorsi. Ja byłem długo samotnym wilkiem. Tak długo samotnym wilkiem, że moi rodzice kiedyś wzięli mnie na rozmowę i mówią słuchaj. I mój tata do mnie. Jakby za co szacunek po wsze czasy, nie? Słuchaj, jakby jeżeli ty nie chcesz tam powiedzieć, albo się wstydzisz, że jesteś gejem, to się nie bój. Jakby to...
Prawdziwa rzecz? To się naprawdę wydarzyło?
Tak.
Wow,
no, stary,
super.
Mega. No. Ja ci powiem, że ja się zacząłem mega śmiać. Ja byłem w jakichś takich swoich nieszczęśliwych miłościach, nie chciałem czegoś mówić i tak dalej, więc to w ogóle, ale oni nagle... Więc oczywiście się teraz śmieję, że może to był ten kubek mocy, że chociaż bym sobie popatrzył, że to nie jest, że moja mama nie wiedziała, tylko spojrzałem i mówię, może to jest kubek dla mojego syna. Więc bardzo mnie to rozbawiło, ale stary, kubasz ty 10 lat temu, jak, znaczy no nie 70, no nie, ale no 20 parę, 30, no 20 parę. Lat temu, jak oni przychodzą, mówią...
Ale to kamień serca, myślisz, że im spadnie? Jak oni powiedzieli, nie, jestem tylko frajerem, tato.
Tak, jestem samotnym wilkiem. Nie mogę się z nim związać, bo być może będę pisał tak mocne żarty, że nie chciałbym, żeby moja rodzina straciła życie. Jadę do Tajlandii. Mam bit o królu Tajlandii. No nie, ale stary, pomyślałem sobie, kurczę, jaki w ogóle szacun, że oni mieli do tego takie... To było takie trochę kanciaste, takie, no ale wszystko tam spoko, wiesz. Piękne to było.
Kurde, nic tylko pogratulować tak, otwartości
tak.
Umysłu.
Bardzo mam fajnych starszych, także. Mm-hmm. No i tyle. Z anegdotek. Teraz tego chowam.
Belar, czy myślisz, że to jest dobry moment, żeby zakończyć?
Bo... A ja nie wiem, jak wygląda czas.
Jesteśmy godzina 5 i za chwilę będziemy robili dosyć szczególny odcinek. Więc Wy widzowie.
Myślisz, że oni nie będą trochę tacy...
Nie, myślę, że będą zadowoleni.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Masz jeszcze jedno pytanie?
Mam jeszcze ostatnie pytanie.
No dobra, jeszcze
spoko?
Jedno. Tak, no.
Tak?
No.
Bo to żeby kartkę potem można było zgnieść i wyrzucić.
No jasne, że tak.
Gdzie
za ile kończymy?
Dlaczego tak krótko? Nie, dobra, ale ostatnie pytanie.
Dobra.
Gdzie widzisz się za 10 lat w komedii?
Gdzie widzę się za 10 lat? No myślę, że to jest bardzo prosta odpowiedź.
No.
Widzę się w lustrze. Zawsze się widzę w lustrze. Albo na zdjęciu. To są jedyne miejsca, gdzie mogę się zobaczyć.
Komedii?
A w komedii za 10 lat. Gdzie bym chciał być za 10 lat?
Chciałbyś, w ogóle myślisz o czymkolwiek takim, żeby ruszyć z trzecią odsłoną twojego cyklu Komik dookoła świata?
Myślę, podróż dookoła
bon
świata.
Bon voyage, dokładnie.
Tak. Myślę, że za 10 lat... Myślę, że moim celem by było... Kurde, jest jeden cel, ale trochę się boję o nim mówić, a może już nawet o nim mówiłem, więc...
Jezu, to są takie zdania. To jest złoto.
To znaczy, moim absolutnym idolem jest Anthony Bourdain. I Anthony Bourdain, jego programy, w ogóle uważam, że
Anthony Bourdain Dąbrowski? To jest ten z tych?
Nie wiem, do kogo to jest nawiązanie.
To Antka Syrka, no. Anthony Bourdain
Dąbrowski.
No to
okay, nieważne. Wystarczyło Antoni, tak?
To był tak, i to był szybki ten, i to zupełnie bez sensu. Teraz się to zrobiło takie, co?
Co on miał na myśli?
Jezu, taka postać, która robisz taki szybki, mały żart i... Poczekaj, czemu? No bo, wiesz, bo... A, dobra, nieważne.
Anthony Bourdain uważam, że jest najbardziej spoko typem, jaki kiedykolwiek istniał. Nie wiem, czy oglądałeś jego programy?
Nie. Znaczy, wiem o nim, słyszałem może jakiś fragment, ale nie byłem jakimś...
Na maksa ci polecam. Jego programy podróżnicze są absolutnie niebywałe.
On też jadł.
On był kucharzem, tak. Ale nie chodzi w jego programach podróżniczych. Znaczy, jedzenie jest jakimś elementem spajającym.
Ale to nie jest Makłowicz, który stoi i gotuje.
Nie, on absolutnie nie gotuje. To jest wręcz, jak przyjrzysz się temu, to w każdym odcinku on wypełnia może 10% odcinka. W sensie, że większość oddaje głos ludziom, którzy żyją na miejscu, którzy mają coś do powiedzenia. On jest bardzo taki... czytałem jego książki i wszystkie jego wypowiedzi, on często pije browara, często był najebany troszkę, ale zawsze...
Dlatego 10% wypełnia, mówi, może pan coś powie.
On zawsze jest turbokontaktowy. To nie jest taki typ Chlejusa, już nie wiem co mówić, tylko jest taki... No on byłym narkomanem też był, więc zna...
Czyli jest aktualny, nie żyje. Przepraszam, wiadomo. Po życie.
No, tam jest w ogóle dużo podejrzeń do tego, jak umarł, nie? Bo jedna z teorii to jest, że to było samobójstwo i rzeczywiście widać, że on, jego sposób kontemplowania świata był bardzo ponury i smutny i wiesz, on sam o tym opowiadał, że podróżując tyle po świecie, jakby okej, spotyka wiele uśmiechniętych ludzi, ale tak naprawdę to jest, wiesz, historia wojen, cierpienia i w wielu jego odcinkach po prostu widzisz ten taki po prostu ponury, ludzki, kurde, element. Ale też jest teoria, i znowu, ja kiedyś to byłem bardziej wkręcony i było więcej dowodów troszkę wskazujących na to, że on mógł umrzeć waląc konia podwieszony na pasku. Nie? Że tak. To nie było wcale samobójstwo.
To już nie jedna taka rzecz. To jest niebezpieczne w ogóle.
Kilka osób tak umarło. No.
Tak. Że się podduszasz, żeby mieć większe doznania i się jednak tam szlufka, czy tam coś zaciągnie, pasek, klamra i...
I szczerze nawet, to już schodzimy na bardzo już jakby odległy tor na ale pytanie, kim za 10 lat.
Osoby, która to otwiera drzwi od hotelu i widzisz, co tam się wydarzyło. Najpierw jesteś w szoku, potem schodzisz bliżej.
To też jest, ja tak sobie kiedyś kminiłem, co bym, w sensie, to jest absolutnie jeden z moich idoli i takich, i tak mam, nie wiem, co wolę. W sensie...
Wolałbyś, żeby chyba to było samobójstwo takie...
No, wiesz, dla mojej narracji, co jest, wiesz, że był tak, kurde, dotknięty światem, że wiesz, tak, nie mógł sobie właśnie, z nim poradzić, tak. Czy raczej... Ty po prostu lubił strasznie walić konia.
I przesuwał się codziennie o jedną dziurkę na pasku dalej.
Tak, no. Tak czy inaczej. Opowiadam o tym wszystkim, żeby po prostu dojść do fragmentu.
Że ty też pasek i...
Chupie pasek.
Właśnie o to chodzi.
Nie, że moim marzeniem cichym, albo już wypowiedzianym na głos, jest, żeby w przeciągu 10 lat stworzyć program podróżniczy wzorowany na takim, jaki miał Anthony Bourdain. Niekoniecznie kulinarny i niekoniecznie, wiesz, te same miejsca, tylko bardziej jego stylistyka, to, żeby właśnie oddawać głos innym ludziom. Coś, co on na przykład też znakomicie robił, co mnie zawsze przyciągało, to, że nagrywali bardzo często twarze ludzi, takie, że w tych przebitkach masz po prostu życie codzienne. Wiesz, jakąś panią, która po prostu jest na zbliżeniu i szyje i nie wiem, jakoś on miał niesamowity, on i jego cała ekipa, mieli niesamowity dar do po prostu pokazywania tych miejsc i nieużywania wielu słów, żeby ci po prostu oddać istotę zagadnienia. Więc moim marzeniem byłby program podróżniczy, może szlakiem komediowym, może też z elementami jedzenia, ale już taki bardziej poważny w tonie, ale...
Trochę jak Michael Palin przeniósł się z Monty Pythona do właśnie takiego podróżowania trochę?
Szczerze nie znam w ogóle twórczości Michaela Palina, więc nie umiem ci na to odpowiedzieć.
Monty Python.
Mhm. Znam, ale nie wiem, dobra, nie znam podróżniczej.
Tej podróżniczej.
Tak, no.
A jakbyś sobie miał wyobrazić... No dobra, a gdyby na przykład się okazało, że po tym podcaście, który jest tak wpływowy, że niszczy raperów i buduje im kariery.
Tak jest.
Nagle ktoś, kto... Jakbyś chciał to zrobić?
Myślę, że teraz nie byłbym na to gotowy. Wiem, że na przykład pojawiło...
Nie dzwońcie, dzisiaj jeszcze o to.
No tak, no bo to w sensie musiałbym mieć... To by musiało być cały mój projekt. W sensie, że się poświęcam na to 2-3 lata i muszę mieć, kurde, znakomitą ekipę, bo to nie robiłbym sam, tylko muszę mieć, wiesz, 5 zaufanych ludzi.
Którzy w razie czego zdejmą cię.
Tak, tak.
To jest tak zaufana ekipa, że tak. Operator śpi w korytarzu w razie czego.
Tak.
Rozumiem.
Więc myślę, że to jest nie na tą chwilę, ale gdzieś tak myślę, że znowu nie mówiąc w konkretach ani szczegółach, ale że myślę o tych ludziach. Myślę, że na przykład, że gdybym chciał to zrobić za 10 lat, to jest na przykład już wiem, kto by był producentem, albo wiem, komu bym zaproponował tą pracę. No i jeżeli za przeciągu 5 lat spotkam takiego operatora i tak dalej, no to tak sobie powoli robię listę tych ludzi, z którymi bym chciał zrobić ten, nazwijmy, projekt życia.
Fajnie, jakby teraz na twoje występy zaczęli ludzie chodzić z kamerami, wiesz, także niby nic, tak, on tak, siedzi, tak, ale tam
tak,
nagle...
Tak, no.
No Piotrku, takie ujęcie, może... No wiesz, może wywołasz wilka z lasu. No może samotnego wilka. Co? Może jest ktoś taki ci potrzebny, wiesz.
Jest. A ty za 10 lat?
Mnie ciągle kusi chyba jakiś rodzaj ekranowego, jakiejś przygody ekranowej. Jak zaczynałem te wszystkie swoje tam wożonka i te inne takie rzeczy, to była taka przygoda, że bierzesz kamerę, lecisz i działasz i nie umiesz tego robić, ale się nie przejmujesz, bo to jest tak rozległy teren, że po prostu się tym nie przejmujesz, nie? A i nawet nie wiesz, jak on jest rozległy. Po prostu widzisz krzaki, ktoś ma kamerę, tak, no. Twój wujek ma kamerę, to się łączy.
Tak, no, wiesz, lecimy.
Możesz nagrywać filmy. A już znając to, jak to jest szerokie, wielkie i skomplikowane zagadnienie, to ciągle gdzieś jest kuszące, bo jest tak niezmierzone i tak...
Ale widzę, ale naturalnie jak opowiadasz, to myślisz o reżyserowaniu czy bycie aktorem?
Nie, aktorstwo to ja nie wiem, ja się nie czuję ze swoim szczękościskiem i jakbym sobie może coś napisał, pobył z tym trochę, to może tak, jak czasami się gdzieś tam próbuję zmierzyć, to ja nie wierzę w swoje zdolności, ale napisać, wymyślić, wiesz, wymyślić, tak.
Czyli to, w sensie, czy to jest reżyser, czy jeszcze nie?
Na razie najpewniej się czuję w napisaniu czegoś, chociaż to też nie jest, wiesz, jeszcze na ekran, myślę, ale gdzieś bym w tym kierunku chciał sobie, żeby to stworzyć, nie? A mieć na to wpływ. A myślę, że reżyser ma wpływ, nie? A nie wiem, czy umiałbym tak komuś... Na razie nie widzę kogoś, komu bym mógł tak sobie na spokojnie zaufać, nie? To jest coś takiego, że raczej te rzeczy, które powstają, gdzieś się zaczynają ocierać powoli o to, o co mi by chodziło, ale to się dzieje powoli. Możliwe, że to jest jeszcze te 5-10 lat, że o, fajnie. Ale na ten moment pewnie bym sobie chciał się czegoś tam sam poduczyć. Ale to jest taka przygoda, wiesz, tam na przyszłość może kiedyś.
Co nie słyszałem bardzo fajne zdanie a propos pracy reżysera. Już nie wiem, czy to był Kevin Nolan, czy ktoś taki to powiedział, że reżyser, że umiejętność reżysera to jest po prostu, że ja podejmuję bardzo szybko nie najgorsze decyzje.
Tak. No i musisz się połapać w tym budżecie, który jest jednak ciągle budżetem. To trochę jak mówisz o tym budżecie kabaretowym i tak dalej, tak, to tam no. Po prostu masz coś, co może być przekroczone, ale może też jednak góra ci powiedzieć, że nie i koniec. A Kevin Nolan czy Christopher Nolan? Ten Nolan od Batmana i tak dalej, od Oppenheimera?
Raczej ten.
Jakiś Nolan.
Nie, to był Kevin Nolan, zawodnik Boltonu z lat.
nie, bo mi chodzi nie do tego, żeby się czepiać, bo on jest też takim typem już tak wysoko, wiesz, postawionym.
Nie, chodziło o kogoś tego pokroju.
Tak.
Chodziło o kogoś tego pokroju.
Ja w ogóle kiedyś fajnie, bo słyszałem o tym, jak możesz sobie robić filmy niezależnie, tak jak ja brałem kamerę i biegałem z wożonkiem. Jesteś niezależny, bo robisz to swoje, bo i masz to w nosie. Nie ma zasad, nie ma, wiesz, kumple chcą z tobą robić, bo się fajnie bawicie. Więc jesteś niezależny. Potem przychodzi moment totalnej zależności od producentów, od wszystkiego właściwie, bo ciągle jesteś trochę nikim, a jak jesteś chociaż troszeczkę kimś, to jednak są nad tobą. No i nadchodzi moment, w którym jesteś już takim właśnie Nolanem.
I wtedy
znowu jest pod ciebie, bo wiesz, oni wiedzą, że każdy twój film przynosi mega zyski, tak. Każdy chce u ciebie zagrać i wtedy stajesz się być może znowu niezależnym.
I można powiedzieć, że to jest idealna klamra, taka wręcz kanapka. Na cały ten odcinek.
Tak,
że
dzięki.
Wszystko wraca.
Do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo.